Lektury Paranormalium.
Dziś w naszych lekturach zajrzymy do jednej z najważniejszych polskich publikacji o tematyce ufologicznej. Będzie to pierwszy tom książki Goście z kosmosu, nieznane obiekty latające, autorstwa Lucjana Znicza, wydanej w 1983 roku nakładem Krajowej Agencji Wydawniczej. Na antenie w odcinkach zaprezentujemy rozdział ostatni, opisujący najciekawsze obserwacje obiektów UFO na przestrzeni wieków. Nie ma co ukrywać, że poza kilkudziesięcioma obserwacjami, które przy pewnej dozie tolerancji możemy potraktować jako niezbyt znane wówczas balony lub sterowce, a także wieloma sprawozdaniami, które przy dobrych chęciach możemy uznać za jeszcze mniej znane planety, planetoidy, meteory czy meteoryty, istnieje jeszcze co najmniej tyleż obserwacji i sprawozdań, do których wytłumaczenia, nawet przy największej dozie tolerancji i przy najlepszych chęciach, nie wystarczy ani ówczesna technika, ani dzisiejsza astronomia. Co z nimi mamy zrobić? Przynajmniej zapoznać się. Przerzućmy więc jeszcze raz kartka po kartce, cofając się wciąż bardziej w głąb historii, wszystkie te lata, tym razem poszukując tylko takich zjawisk, które nie pasują już do żadnych ani naturalnych, ani sztucznych przyczyn. Ile tego mamy? Przegląd ten otwiera najpóźniejsza w czasie obserwacja astronoma Raymonda Coulomb, który w marcu 1893 roku dostrzegł nad Val d'Aix błyszczący obiekt kształtem swym przypominający gruszkę. Czy nie chodzi tu o ten sam typ obiektów, które w lutym 1980 roku, tym razem już liczone na dziesiątki, przestraszyły ludność Wenezueli? Zresztą tegoż jeszcze roku, 5 maja, płynący z Szanghaju w kierunku Japonii brytyjski statek Caroline doniósł o obserwacji wielokroć bardziej interesującej. Oto w ciągu 2 godzin obserwowano z pokładu gołym okiem, a także przez lunetę, formacje lecących z wolna jasno-czerwonych tarcz, pozostawiających za sobą brązową smugę. Co dziwniejsze, następnego dnia to samo zjawisko zaobserwowane zostało przez załogę innego statku brytyjskiego, Linder, płynącego po tym akwenie. Tym razem okrągłe tarcze widoczne były aż przez 7 godzin, przy czym w toku obserwacji obniżyły one lot i przeleciały bardzo blisko mijanej przez statek wyspy. A już najdziwniejsze zdarzenie spotkało pewnego farmera z Nowej Południowej Walii w Australii. Według jego zeznania na jego ziemi wylądował obiekt w kształcie dysku. Gdy farmer zbliżył się, z obiektu wyszedł człowiek o dziwnym ubraniu i oświetlił go jakąś latarnią. Farmer natychmiast padł ogłuszony na ziemię. Gdy się ocknął, nie było już nikogo. Niemniej ręka, na którą bezpośrednio padł promień latarni, pozostała podobno sparaliżowana do końca życia. 6 lat wcześniej, w listopadzie 1887 roku, załoga brytyjskiego statku Siberian, przepływającego wówczas w okolicach Cape Race, była świadkiem pojawienia się na niebie okrągłego ognistego dysku, który w ciągu 5 minut obserwacji kilka razy gwałtownie zbliżał się do statku, jakby pragnąc go zaatakować. To znów oddalał się z niezwykłą prędkością. Zaś jeszcze 3 lata wcześniej, 4 października 1884 roku, astronom Gleischer zaobserwował błyszczące dyski, które wysyłały szybko migające promienie świetlne. Najbardziej jednak sensacyjne sprawozdanie pozostawił astronom meksykański José Bonilla, który dziwne zjawiska zaobserwował z położonego ponad 3000 metrów nad poziomem morza obserwatorium Zacatecas. Oto 12 sierpnia 1883 roku dostrzegł on od 12 do 20 obiektów płaskich bądź owalnych, które przeleciały na tle Słońca. Wkrótce nadeszła druga, wielokroć liczniejsza fala takich obiektów, którą Bonilla opisał w ten sposób. Jeszcze nie potrafiłem ochłonąć ze zdumienia, gdy fenomen powtórzył się. W przeciągu 2 godzin naliczyłem nie mniej niż 283 obiekty. Sfotografowałem, na filmie i płytach, których używam do rejestracji plam słonecznych, większość spośród tych niezwykłych ciał, częściowo w płaszczyźnie, częściowo w rzucie bocznym. Niektóre okazały się okrągłe i kuliste. Dopóki zbliżały się do tarczy słonecznej, same wysyłały silne promieniowanie. W chwili jednak, kiedy przelatywały przed nią, stawały się nieprzeźroczyste i ciemne w stosunku do promieniującego tła Słońca. Negatywy fotografii wykazały, że obiekty otoczone były pewnego rodzaju mgłą. W cieniu tej rewelacji niezauważona wręcz przeszła obserwacja z listopada tegoż roku w Chile, gdzie przez pół godziny widziano wolno poruszający się ognisty dysk wielkości księżyca w pełni. Ale rok przedtem niezwykłe zjawisko obserwowano także nad Londynem. Pełen jego opis ukazał się zresztą dopiero w roku 1916, kiedy to na apel Royal Astronomical Society astronom z Greenwich, Walter Mondor, zdecydował się go opublikować w czasopiśmie The Observatory. Otóż według niego 17 listopada 1882 roku, tuż po zachodzie słońca, gdy z dachu obserwatorium w Greenwich spoglądał na Londyn, ukazał się z kierunku wschód-północ wielki kolisty dysk zielonkawej barwy, który ruszył przez niebo tak równomiernie, jak poruszają się Słońce, Księżyc i planety, tyle że niemal 1000 razy prędzej. Kolistość jego kształtu była najprawdopodobniej wynikiem skrótu perspektywicznego, bowiem w trakcie poruszania wydłużał się, a w chwili gdy przelatywał nad zenitem, kształt jego próżni obserwatorzy określali jako wydłużoną elipsę, cygaro lub torpedę. Tyle z obserwacji Mondera, cytuje Chapman w książce UFO Flying Saucers Over Britain. Jednak znany popularyzator Arthur C. Clarke w swej pracy Czy jesteśmy samotni? Uzupełnia cytat jeszcze jednym, bardzo charakterystycznym zdaniem Mondera. Gdyby zdarzenie to miało miejsce 30 lat później, niewątpliwie wszyscy znaleźliby wspólne określenie. Podobny do sterowca. 20 sierpnia 1880 roku członek Akademii Francuskiej Trécul widział lecące biało-złote cygaro, z którego wyłonił się następnie jakiś mniejszy przedmiot i ukośnie odleciał, pozostawiając za sobą białą smugę. Inne źródła podają, że był to snop jaskrawych iskier. 25 stycznia 1878 roku, jak już podawałem, J. Martin poskarżył się, że na jego polu wylądował olbrzymi spodek. W marcu 1877 roku mieszkańcy Vans we Francji przez godzinę obserwowali unoszącą się nad miastem niezwykłego kształtu chmurę, z której co pewien czas wyłaniały się niezmiernie jasne punkty świetlne, odlatujące zwolna ku północy. Co ciekawsze, mieszkańcy Vans stwierdzili, że podobne zjawisko nad ich miastem miało miejsce już przed 10 laty. A w październiku tegoż roku przez kilka kolejnych nocy mieszkańcy wybrzeży Walii obserwowali formację złożoną z 8 błyszczących obiektów, które, według wypowiedzi świadków, sprawiały wrażenie, jak gdyby dokonywały inspekcji wybrzeża, po czym odlatywały w stronę morza. 24 kwietnia 1874 roku także astronom czeski, profesor Szafarzyk, dostrzegł obiekt, o którym napisał później, iż miał on tak dziwną charakterystykę, że po prostu nie wiem, co o tym sądzić. Był oślepiającej bieli, powoli przeleciał na tle tarczy księżyca, pozostał jednak widoczny i później. Równocześnie rocznik Année Scientifique zanotował, iż w tym roku zaobserwowano wielką ilość jasnych obiektów w pobliżu księżyca. 1 sierpnia 1871 roku olbrzymi krąg świetlny nadpłynął nad Marsylię. Od godziny 22.43 do godziny 22.52 wisiał on nieruchomo nad miastem, następnie przez 7 minut płynął w kierunku północnym i wreszcie o godzinie 23.03 ostatecznie zniknął. Ale zaledwie 28 dni później, choć są źródła, które podają, że miało to miejsce już w roku 1866, a więc 5 lat wcześniej, francuski astronom Trouvelet zauważył całą formację lecących obiektów o bardzo różnych kształtach. Były tam trójkąty, wielokąty i koła. Jedne z nich poruszały się powoli, inne leciały szybko. Jak się wydaje, jeden z nich, według autora tej obserwacji, nie był zdolny do manewrów, bowiem spadł na ziemię i zapewne rozbił się. Przy spadaniu chwiał się na boki, jak opadająca w wodzie tarcza. W czerwcu 1868 roku Wielka Brytania podekscytowana została informacją z Obserwatorium Astronomicznego w Oksfordzie, iż dostrzeżono tam świetlisty obiekt swobodnie poruszający się po niebie. W toku obserwacji dostrzeżono, iż w pewnej chwili zatrzymał się, następnie kilkakrotnie zmieniał kierunek lotu i wreszcie odleciał poza horyzont. 4 sierpnia 1863 roku Gazeta de Madrid podała następującą informację. Przedwczoraj wieczorem na wschód od Madrytu ujrzano pewien rodzaj świecącego kręgu z czerwonym zabarwieniem i ognistą kulą u góry. Z początku podejrzewano, że chodzi tu o kometę. Krąg przez długi czas był nieruchomy, następnie szybko się począł poruszać poziomo i pionowo w różnych kierunkach. Trzy lata wcześniej z kolei, wiosną 1860 roku, astronomowie Eric Bialot i Decoupy zaobserwowali dla odmiany lecącą po niebie całą flotylę czarnych tarcz. W roku 1855 dzięki angielskiej prasie cały świat został zaalarmowany tak zwanymi duchami z Marsh Point. Otóż na należącej do Wielkiej Brytanii wyspie o tej nazwie dostrzeżono pewnego razu dziwne światło. Pierwsze podejrzenia były, iż są to sygnały świetlne wzywające pomocy. Gdy jednak okazało się, że na wysepce nic się nie dzieje, a co noc ukazują się nad nią dziwne światła, mała wysepka z jedynym możliwym wówczas wytłumaczeniem tego zjawiska, duchami, stała się ośrodkiem zainteresowania całej Wielkiej Brytanii. Przez wiele nocy tłumy ludzi zbierały się wieczorami nad brzegiem morza, by obserwować dziwne światła, które wznosiły się i opadały, zataczały w powietrzu kręgi i znikały. 15 lipca 1854 roku nad Jarosławiem w Polsce ukazał się jakiś niezwykły obiekt świetlny, który ówczesna gazeta tak opisała. Wschodzący księżyc pochylił się nagle na prawo, potem znów na lewo i chwiejąc się nadal, z potworną prędkością doszedł aż do horyzontu, aby wkrótce z tą samą prędkością znów unieść się na poprzednią wysokość. W maju 1853 roku na niebie w pobliżu Merkurego dostrzeżono trzy oświetlone obiekty. Jeden ze świadków, pan Gregg, stwierdził, że jeden z obiektów miał kształt cygara, drugi był okrągły, trzeci zaś był płaski i przypominał dysk. We wrześniu 1851 roku pojawiła się nad Londynem flotylla świetlistych dysków. Pastor W. Reed, który obserwował ją za pomocą teleskopu, stwierdził, że dyski nadleciały ze wschodu i północy, po czym razem przeleciały nad Hyde Parkiem, gdzie odbywała się właśnie wielka wystawa. W październiku 1846 roku nad miastem Lowell w stanie Massachusetts w Stanach Zjednoczonych przeleciała jakaś błyszcząca tarcza. Naoczni świadkowie zjawiska opowiadali ponadto, że w pewnym momencie spadła z niej na ziemię galaretowata, śmierdząca bryła o średnicy około 1 metra lub według innych źródeł 1,5 metra i wadze 442 funtów, około 189 kg. W roku 1845 dokonano dwóch różnych obserwacji identycznych lub może nawet tych samych obiektów. 18 czerwca 1845 roku pół mili od statku parowego Victoria na morzu w punkcie o współrzędnych 36 stopni 40 minut szerokości północnej i 13 stopni 44 minuty długości wschodniej wynurzyły się z wody trzy błyszczące dyski o średnicy pięciokrotnie większej od księżyca w pełni, połączone ze sobą jakby świetlnymi promieniami. Załoga Victoria obserwowała je przez 10 minut, ale widziały je także załogi innych statków w promieniu 1500 km. A w lipcu tegoż roku jedna z tarcz, też o średnicy kilkakroć większej od księżyca, ukazała się we Włoszech nad Florencją. W lutym 1837 roku astronom Pestorff przekazał informacje o zaobserwowanych przez siebie dziwnych obiektach świetlnych, które latały w koło. Niemal rok przedtem, 12 stycznia 1836 roku, nad miastem Cherbourg we Francji przeleciał wielki błyszczący statek. Według zeznań świadków był on podobny do omletu, obracał się wokół własnej osi i wydawało się, że ma w środku otwór. W maju 1835 roku astronom z Sycylii, Cocciatore, dostrzegł na niebie błyszczący dysk. W roku 1834 wymieniany już astronom Pestorff donosił o widzianych na niebie dwóch różnej wielkości obiektach. 27 grudnia 1824 roku nad miejscowością Neuhaus w Czechach przeleciała olbrzymia ognista kula, przy czym na oczach świadków spadła z niej na ziemię żywiczna substancja organicznego pochodzenia o aromatycznym zapachu. 7 września 1820 roku zaś zaobserwowano nad Embrun w południowej Francji zwartą formację lecących obiektów, które w linii prostej przemknęły nad miastem, a następnie, nie zmieniając formacji, skręciły pod kątem prostym. Wiosną 1819 roku astronom Grotinson, choć inne źródła podają, że nazwisko jego brzmiało Grotusen, w czasie obserwacji Słońca dostrzegł nagle dwa ciemne przedmioty, które na moment przesłoniły tarczę słoneczną. Rok przedtem, w styczniu 1818 roku, inny astronom, Loft z Ipswich w Wielkiej Brytanii, przez ponad 3 godziny obserwował, również w pobliżu tarczy słonecznej, jakiś niezwykły obiekt. W roku 1808 mieszkańcy miejscowości Pinerolo w Piemoncie we Włoszech dostrzegli błyszczący dysk, który przeleciał nisko nad miejscowością. A w lutym 1802 roku astronom Fritsch z Magdeburga podczas obserwacji Słońca dostrzegł ciemny dysk, który na chwilę przesłonił tarczę słoneczną. Przegląd ten wreszcie trzeba zakończyć ostatnią, ale i najdziwniejszą chyba przygodą, którą w czerwcu 1790 roku przeżyli mieszkańcy francuskiej wioski Alencon pod Paryżem. Wypadek był tak szczególny, że dla jego wyjaśnienia paryska komenda policji wysłała nawet na miejsce inspektora śledczego Leboeufa. Ale i Leboeuf nie tylko go nie wyjaśnił, lecz jeszcze wręcz zagmatwał. Oto jego dosłowne sprawozdanie według Jay Butlera. 12 czerwca o godzinie 5 rano szereg chłopów zaobserwowało jakąś olbrzymią kulę, która jak się wydawało była otoczona przez płomienie. Z początku podejrzewano, że jest to palący się Montgolfier. Było to zaledwie 7 lat po pierwszych próbach braci Montgolfier w Paryżu. Jednakże dziwne wydawały się tak jego prędkość lotu, jak i odgłos gwizdu. Następnie kula zwolniła, zakołysała się i spadła na szczyt pagórka, niszcząc przy tym całą roślinność na zboczach. Promieniujący od obiektu żar był tak wielki, że zarówno trawę, jak i okoliczne krzaki poczęły płonąć. Na szczęście pożar, który mógł zniszczyć całą okolicę, udało się chłopom ugasić. Jeszcze wieczorem kula była ciągle gorąca i wówczas rozegrało się niezwykłe, rzec można, wręcz niewiarygodne zdarzenie. Poświadczyć je jednak mogą jako naoczni świadkowie dwaj merowie, jeden fizyk i trzy inne miejscowe osoby o dużym autorytecie, nie licząc już tuzina chłopów, którzy również przy tym byli. Kula o takiej wielkości, że mogła się w niej zmieścić cała furmanka, nie została na skutek swego upadku zupełnie uszkodzona. Wieść o niej rozeszła się błyskawicznie i ciekawość ściągnęła ludzi ze wszystkich stron. I oto nagle otwarło się w niej coś w rodzaju drzwi i, to jest najbardziej niezwykłe, wyszła ze środka jakaś postać podobna do nas, tyle tylko, że bardzo dziwnie ubrana. Strój ściśle przylegał do ciała. Gdy człowiek ten ujrzał cały tłum ludzi, mruknął coś i wpadł w krzaki. Chłopi instynktownie cofnęli się ze strachu i to ich uratowało, bowiem w moment później cała kula bezgłośnie eksplodowała. Odłamki rozleciały się we wszystkie strony i rozsypały się wręcz w proszek. Poszukiwania dziwnego człowieka nie dały rezultatu. Wydaje się, że rozpuścił się w powietrzu, gdyż do dzisiaj nie został odkryty po nim najmniejszy ślad. Tak jakby w ogóle zniknął on z naszego świata. Czy nie pochodził on przypadkiem spoza naszej Ziemi, skoro w tak niezwykły sposób potrafił się objawić? Myśl ta przyszła mi nagle do głowy, mimo iż nie jestem żadnym uczonym. Gdyby dziś jeszcze żył inspektor Leboeuf, niemal dwa wieki po opisanym przezeń wypadku moglibyśmy go pocieszyć. I dziś myśl ta przychodzi wielu ludziom do głowy. Szczególnie gdy nie są żadnymi uczonymi. Był to fragment książki Lucjana Znicza, Goście z kosmosu, Nieznane obiekty latające, tom pierwszy. Dalszy ciąg w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium.
Lektury Paranormalium.